Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, witam naszych gości w studiu i zapraszam Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat z Maryją w służbie Kościołowi, a razem z nami w studiu są pani Anna Rastawicka, członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Jest z nami ksiądz prałat dr Teofil Siudy, krajowy duszpasterz Ruchu Pomocników Matki Kościoła oraz z Poznania ksiądz Rafał Krakowiak, członek zarządu Ruchu Pomocników Matki Kościoła.
Szczęść Boże.
Można powiedzieć, że dzisiaj w naszym studiu i też w Państwa domach będzie bardzo maryjnie i chyba też po prymasowsku, bo nasze wspomnienia, nasze refleksje biegną do postaci księdza prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, jego wielkiego zawierzenia Matce Bożej, nie tylko jego samego, ale zawierzenia Matce Najświętszej Kościoła i Ojczyzny. Pani Anno, ksiądz prymas jako ten, który był człowiekiem Maryi.
Miałam szczęście przez kilkanaście lat pracować na Miodowej w sekretariacie księdza prymasa przy opracowywaniu jego kazań. Stąd mogłam na co dzień patrzeć na jego życie, na jego spokój. Nieraz tak, siedząc przy stole w czasie posiłku, zastanawiałam się, skąd ten człowiek bierze siłę. Tyle przeciwności, ciągła walka z Kościołem, a on pełen spokoju, ufności. Zawsze jeszcze innych uspokajał, kiedy przy stole pytano: eminencjo, to co teraz będzie? Odpowiadał tylko: Bóg na pewno będzie i my w Nim. To była jego siła, Bóg i zaufanie do Matki Bożej. Ufał jej od dziecka. Już kiedy stracił rodzoną matkę, zaufał jej. Szukał jej, kiedy był w Warszawie, w szkole, w gimnazjum górskiego, kiedy biegał z Marienstadtu na ulicę Hortensji, wtedy obecnie Górskiego, zatrzymywał się przy posągu Matki Bożej Pasawskiej i zawsze jej powierzał swoje sprawy. Na prymicję pojechał na Jasną Górę 5 sierpnia 1924 roku. W tym roku minęło 90 lat. Pomimo, że był tak słaby, że w czasie święceń trudno mu było utrzymać się na nogach. Marzył o tym, żeby litania do wszystkich świętych trwała jak najdłużej, bo wtedy leżał na posadzce, a bał się, że nie będzie mógł stać. Na konsekrację biskupią też pojechał na Jasną Górę. Bał się zostać biskupem. Czuł się duszpasterzem robotników, profesorem w seminarium, współpracownikiem chrześcijańskich związków zawodowych, Uniwersytetu Robotniczego i nie wyobrażał sobie, jak on będzie biskupem. I znowu szukał pomocy u Matki Bożej. Jako prymas Polski bardzo wiernie podjął myśl kardynała Chlonda, który umierając powiedział: nie załamujcie się. Walczcie, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. I kardynał Wyszyński miał te słowa przed oczyma w czasie całej swojej posługi Kościołowi. Kiedy przyszedł bardzo trudny atak na Kościół, dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, kiedy to rząd miał mianować biskupów, wojewodowie proboszczów, kardynał Wyszyński pewnego dnia wyszedł po mszy świętej na Miodowej i powiedział: jestem już zupełnie spokojny, wszystko postawiłem na Maryję, niech ona kieruje. Wkrótce potem został aresztowany, ponieważ protestował przeciwko temu dekretowi, nie zgodził się na wprowadzenie go w Polsce. Ale to uwięzienie znowu stało się dla niego czasem szczególnej więzi z Matką Bożą, bo właśnie w czasie uwięzienia w Stoczku 8 grudnia oddaje się Matce Bożej w niewolę. Będąc w tej zewnętrznej niewoli, odsunięty od Kościoła, kiedy już nie mógł pełnić swojej posługi, głosić Słowa Bożego wiernym, prowadzić kapłanów, tak jakby się zamienił z Matką Bożą, że on staje się jej niewolnikiem, a ona będzie w Kościele działała. Nie oddał się Matce Bożej po to, żeby go obroniła od jakichś jeszcze większych udręk więziennych, ale żeby broniła Kościoła. I to jest właśnie przykład tej jego służby Kościołowi z Maryją. 12 maja 1956 roku napisał w zapiskach więziennych: jeśli jest ci to potrzebne, zabij mnie, żeby tylko żył Kościół twojego Syna. W więzieniu powstały śluby jasnogórskie. W więzieniu powstał program Wielkiej Nowenny oparty o te śluby. I te 3 lata, ksiądz prymas mówił, że to były najszczęśliwsze lata w jego życiu, bo czuł tak bliską obecność Matki Bożej, jak już nigdy potem. Kiedy przyszedł czas milenium, to było jedno pasmo nienawiści, bo na uroczystości milenijne władze urządzały takie państwowe uroczystości, jakby antyuroczystości milenijne. Tak na przykład w Poznaniu ksiądz prymas z wiernymi, z obrazem Matki Bożej nawiedzenia przed katedrą, błogosławiąc, głosząc słowa pokoju, a przed ratuszem spotkanie z panem Gomułką, który palił kukłę kardynała Wyszyńskiego i mówił: biedna ta głowa przewodniczącego episkopatu. A ksiądz prymas tylko wzywał do przebaczenia, do spokoju, do zaufania Bogu. Ale nie pozostawał bezczynny. Właśnie w tym czasie mówił do kapłanów, uprzedzając to, co zamierzał uczynić na milenium. Mianowicie oddać Polskę, już nie tylko siebie, nie tylko rodziny, nie tylko parafię, ale cały naród oddać Matce Bożej po to, żeby obronić wiarę narodu i żeby pomóc sprawie wolności Kościoła. Mówił do kapłanów stolicy: wybaczcie najmilsi, że już dzisiaj, uprzedzając to, co pragnę uczynić, chcę was pokornie i bardzo po bratersku prosić, abyście mi pomogli w jednej sprawie. Oto gdy chcą naród nasz wyniszczyć i zamknąć usta śpiewających o Bogu, oglądam się wokoło, skąd przyjdzie mi zbawienie i pomoc. Byłbym pasterzem ślepym i wodzem ślepych, gdybym nie dostrzegł tego atawistycznego Bożego śladu na dziejach myśli Bożej w świecie, gdybym powiedział: nie masz już nic do zrobienia. Jak to nie masz? Jeśli było jeszcze coś do zrobienia w ostatecznej katastrofie, która zniekształciła osobowość ludzką przez grzech, jeśli było jeszcze coś do zrobienia w straszliwych ciemnościach niewoli asyryjskiej czy babilońskiej i w beznadziejnym, zda się, oczekiwaniu Nazaretu, jeśli było aż tyle do zrobienia na Kalwarii, czyż dzisiaj nie mielibyśmy już nic do zrobienia? O nie, mamy dziś bardzo dużo do zrobienia. Możemy i musimy oddać się najlepszej Matce naszej. I tu ksiądz prymas nosił w sercu ten obraz z Kalwarii, kiedy w najtrudniejszym momencie Chrystus swojego ucznia oddaje Matce. I rzeczywiście w czasie milenium, które było też naznaczone krzyżem, bo przecież nie wpuszczono wtedy Ojca Świętego Pawła VI, jego fotel na Jasnej Górze pozostał pusty, na milenium cały Episkopat Polski, cały naród złożył Matce Bożej akt milenijny, akt oddania się jej całkowitego. W tym akcie chciałabym zacytować tylko króciutko takie słowa pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością. Bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego. I tak naprawdę sens tego aktu najbardziej zrozumieliśmy wtedy, kiedy został wybrany Ojciec Święty Jan Paweł II, który powiedział: nie byłoby mnie, gdyby nie było Ciebie, gdyby nie było Jasnej Góry i tego zawierzenia. Akt milenijny pozostaje faktem, ale żeby nie był tylko dokumentem historycznym, ksiądz prymas za 3 lata, w 1969 roku, powołał do istnienia Ruch Pomocników Matki Kościoła, żeby byli żywi ludzie, którzy żyją tym aktem, którzy podejmują to zawierzenie Matce Bożej nie tylko za siebie, ale za Kościół, za zbawienie ludzi, za uratowanie wiary w Polsce i pomoc w świecie, która ciągle jest potrzebna.
Dziękujemy Pani Anno, Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękujemy za to przedstawienie nam kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, jako człowieka pełnego zawierzenia Maryi, ale również tego zawierzenia uczył cały naród i nas wszystkich zawierzył Matce Najświętszej w akcie milenijnym. Na zakończenie wspomniała Pani o pomocnikach Matki Kościoła, o ruchu, który zainicjował kardynał Stefan Wyszyński specjalnym listem. I o tym liście, o statucie, też o działalności pomocników Kościoła prosimy ksiądz prałat Teofil Siudy.
Tak, 45 lat temu dokładnie, 26 sierpnia 1969 roku, ksiądz prymas skierował z Jasnej Góry słowo swoje, list prymasa Polski, inicjujący dzieło pomocników Matki Kościoła. Może jeszcze dodam, że oczywiście to dzieło wyrasta z doświadczenia życia księdza prymasa Sługi Bożego, z tej polskiej drogi maryjnej, z aktu milenijnego, ale wyrasta także z doświadczenia soborowego księdza prymasa, bo to właśnie na Soborze Watykańskim II ksiądz prymas na nowo niejako doświadczył prawdy o tym, że Kościół, jako żywy Kościół, to także ludzie świeccy, zaangażowani świeccy w apostolat. I ten moment, ta prawda również znalazła się u podstaw dzieła pomocników Matki Kościoła. O tym wszystkim możemy przeczytać w liście pasterskim księdza prymasa. Może kilka fragmentów. Pierwszy fragment. Ksiądz prymas pisze tak. Milenijnym aktem z 3 maja 1966 roku Episkopat Polski oddał ojczyznę naszą wszystkich Polaków żyjących w kraju poza jego granicami, Matce Najświętszej w jej macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie i w Polsce. I teraz bardzo ważne słowa. Akt ten domaga się od każdego z nas świadomej odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy. Oczekujemy takich ludzi, którzy obok spraw osobistych dostrzegać będą wielkie problemy ogólne, rozszerzą swoje serca i w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i katolickie oblicze Polski drugiego tysiąclecia podejmą dzieło współpracy apostolskiej przez modlitwę, ofiarę i działanie, którzy staną się pomocnikami Maryi na rzecz Kościoła jej Syna. Właśnie akt oddania Polski ma być żywym aktem, ma owocować w życiu ludzi, mają być ci, którzy tym aktem będą żyli i to właśnie w zamyśle księdza prymasa mają być pomocnicy Matki Kościoła. Na innym miejscu tego listu, a propos samej pomocy, właśnie pomocniczości, pomocniczość jako istota tego ruchu, tych ludzi, pisze tak ksiądz prymas. Niesienie pomocy jest więc zasadniczą i prawidłową postawą człowieka. Lepiej pomagać niż oczekiwać pomocy. Lepiej dawać niż brać. Już przed grzechem pierworodnym człowiek nie mógł się obyć bez pomocy drugiego człowieka. Jest to więc postawa prosta, prawidłowa, kierująca nas ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Przez taką postawę najwierniej wykonujemy Jego wolę. I jeszcze jeden fragment z listu Sługi Bożego księdza prymasa Wyszyńskiego. Jeszcze raz wraca temat milenijnego aktu. Milenijny akt oddania Maryi w macierzyńską niewolę miłości jest historycznym faktem w życiu Kościoła Świętego w Polsce. Idzie teraz o to, aby każdy z nas włączył się w ten akt osobiście. Wymaga to przyjęcia na siebie odpowiedzialności za Kościół. Tutaj ksiądz prymas w nawiasie swojego listu umieszcza Sobór Watykański II i czynnego niesienia mu pomocy w każdej chwili, w każdej sprawie. Nie wystarczy być biernym członkiem Kościoła. Trzeba włączać się świadomie w nurt jego życia, to znaczy żyć jego życiem, współdziałać z nim i współpracować, stając się apostołem Chrystusowej sprawy. Wymaga to również naszego osobistego oddania się Matce Najświętszej, aby z nią nasza pomoc Kościołowi Chrystusowemu i nasze apostolstwo było skuteczne. Właśnie ten ostatni moment u podstaw ruchu pomocników Matki Kościoła, u podstaw apostolatu, życia całego tych, którzy są pomocnikami, jest osobiste przymierze z Maryją poprzez akt osobistego oddania. Czy mówiąc może bardziej współczesnym językiem, poprzez akt zawierzenia Matce Bożej. To jest podstawa i na tej podstawie, na tym fundamencie buduje się całe apostolstwo, cała pomocniczość w różnych wymiarach tej pomocniczości. O tych różnych wymiarach pomocniczości możemy na przykład przeczytać w naszych ulotkach naszego ruchu, między innymi czytamy tam, że ta pomocniczość realizuje się w sposób szczególny w odniesieniu do każdego człowieka, realizuje się w odniesieniu do poszczególnych osób w Kościele, realizuje się dalej w odniesieniu do ojczyzny, w odniesieniu do różnych trudnych spraw, z którymi spotykają się ludzie, w których trzeba tę pomoc nieść. Więc pomocniczość jako forma apostolstwa, jako apostolstwo, które realizuje ruch pomocników Matki Kościoła. Ale w oparciu o akt oddania, jak powiedzieliśmy, Maryi, która była pierwszą pomocnicą i jest pierwszą pomocnicą Boga w historii zbawienia, począwszy od tajemnicy Bożego Macierzyństwa, a kończąc na tej tajemnicy, którą jest tajemnica Maryi jako Matki Kościoła. Właśnie oddanie Maryi Matce Kościoła, ruch pomocników Maryi Matki Kościoła, czyli związanie z tą, która jest aktualnie obecna w misterium Kościoła i służy Kościołowi, jest pomocą. Za jej przykładem, na jej wzór mamy pomagać, mamy służyć. Ten list, z którego cytowałem fragmenty, 45 lat temu został opublikowany i tak rozpoczęła się historia ruchu pomocników Matki Kościoła na naszej ziemi, nie tylko, bo także ten ruch wykracza dzisiaj poza granice Polski, może o tym powiem jeszcze później. A 5 lat temu, czyli po 40 latach od tego listu, wydany został, zatwierdzony przez Episkopat Polski, Konferencję Episkopatu Polski, statut Stowarzyszenia Ruch Pomocników Matki Kościoła. W nowej rzeczywistości, w nowych warunkach, po właśnie kilkudziesięciu latach, ruch przybiera formę stowarzyszenia i otrzymuje statut. I w tym statucie są najważniejsze zawarte sprawy dotyczące istoty i duchowości ruchu, dotyczące formacji, dotyczące zadań pomocników, potem struktury, władz, które są w ruchu i wreszcie także sprawę majątku ruchu. Może sięgając do statutu zacytuję tylko sprawę dotyczącą istoty i duchowości. Duchowość pomocników wyraża się w postawie zawierzenia Bogu w zjednoczeniu z Maryją na wzór sług Bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego i ojca świętego Jana Pawła II, więc mamy ten nowy kontekst jako poszerzony. Specyfiką duchowości pomocników jest maryjność, eklezjalność i pomocniczość. I po kolei, co to znaczy maryjność? Maryjność pomocników koncentruje się wokół tajemnicy Marii jako Matki Kościoła, zatroskanej o zbawienie ludzi. Eklezjalność z kolei wyraża się w umiłowaniu Kościoła aż do całkowitego oddania się Maryi dla zwycięstwa i chwały jej Syna, żyjącego w Kościele i zbawiającego świat. I wreszcie pomocniczość wyznacza styl działania w ruchu. Pomagać to znaczy miłować, być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, odnosić się do każdego jak do dziecka Bożego z bezwarunkowym poszanowaniem jego godności. Takie krótkie ABC tego, co kryje się w samej nazwie ruchu, ruch pomocników Matki Kościoła, więc Maryja, maryjność, Kościół, eklezjalność i pomoc, pomocniczość. To tak w skrócie rzecz biorąc, najnowszy dokument, na którym opiera się ruch pomocników Matki Kościoła, jakim jest statut ruchu sprzed 5 lat.
Usłyszeliśmy już o duchowości, o maryjności, o tej postawie zawierzenia sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz usłyszeliśmy tak wiele o idei ruchu, o tym pierwszym liście księdza prymasa inicjującym powstanie ruchów pomocników Kościoła, Maryi też pomocników i też o nowym statucie, który powstał. No wiemy, że zbawienie ludzi, chwała Syna, mówiąc krótko, no i też to pomaganie przez miłość i miłosierdzie, na pewno postawa Maryi, która pierwsza biegnie do Elżbiety, by pomagać, Maryi, która potem jest nieustannie przy Jezusie Chrystusie, zwłaszcza w tych trudnych chwilach. Widzimy Matkę Najświętszą pod krzyżem i otrzymujemy ją w testamencie jako Matkę Kościoła, ale potem widzimy ją jako gromadzącą Kościół też, czyli apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego. Więc zapewne w tych wszystkich wymiarach również rozpatrywane są postawy członków ruchu. Mamy jeszcze księdza Rafała Krakowiaka, członka zarządu. Z tego co wiemy, to proboszcza jednej z parafii poznańskich. I teraz chcemy zapytać o zaangażowanie członków ruchu w taką działalność zwyczajną, parafialną, codzienną. I też na ile ruch pomocników Maryi, Matki Kościoła, wpisuje się w działalność taką zwyczajną, codzienną, parafialną?
To wygląda rozmaicie. Doświadczenia pomocników Matki Kościoła w Polsce są rzeczywiście różnorodne. Ja mam to doświadczenie poznańskie. Ono jest troszeczkę inne od na przykład częstochowskiego czy warszawskiego. Różnimy się troszkę. Natomiast to, co nas łączy, to pewna duchowość, bo pomocnicy Matki Kościoła to jest pewna propozycja przeżywania bliskości z Bogiem, tak? Czyli duchowości. I staramy się tę bliskość z Panem Bogiem przeżywać tak jak Matka Boża, na tyle, na ile możemy to odczytać. I oczywiście postać prymasa Wyszyńskiego jest tutaj dla nas przewodnikiem. On też pokazuje, tak, jak przeżywać tę bliskość z Bogiem na wzór Maryi. Tu, gdy pani Ania opowiadała o prymasie, przypomniała mi się taka anegdota, nie wiem, czy znana w instytucie. Słyszałem taką opowieść o pewnym kapłanie z diecezji bodajże gnieźnieńskiej, który miał wielkie pragnienie, by wyjechać na misję. Był młody i na misję chciał jechać. I ksiądz prymas tak nie do końca chciał go puścić. Mówił mu, słuchaj, dużo pracy tutaj jeszcze na miejscu, nabierz doświadczenia, poczekaj. To może tego pozwolenia udzielę. No i tak to trwało z roku na rok. Kapłan się niecierpliwił. Aż któregoś dnia, gdy poprosił audiencję i rozmawiał na ten sam temat z prymasem, powiedział kardynałowi, Matka Boża mi powiedziała, że ja muszę jechać na tę misję. Na co kardynał pogroził mu palcem i mówi, ty mnie tutaj Matką Bożą nie szantażuj. Tak? kardynał Wyszyński ma bardzo zdrową maryjność. To nie było tak, że na hasło Matka Boża dawał się okręcić wokół paluszka komukolwiek. I myślę, że warto to zaznaczyć a propos też naszej pobożności maryjnej, że staramy się, no właśnie w praktyce, w tej życiowej takiej działalności parafialnej, promować tę zdrową pobożność maryjną, która po pierwsze czym się wyraża? No po pierwsze wyraża się tym, że jesteśmy zatroskani nie tylko o zbawienie własne jako pomocnicy, ale zbawienie innych ludzi. Tak? Może też taki obraz warto przytoczyć ewangeliczny, gdzie Pan Jezus mówi, że do nieba wiedzie kręta, wąska droga. Zawsze, gdy słyszę te słowa, to sobie tak wyobrażam, że tam przy tej bramie wąskiej na końcu drogi stoi Matka Boża i tych, którzy jakoś tę bramę się nie mieszczą, to nawet kolanem przepycha ich, tak? Żeby do zbawienia doszli. No i naszą rolą jest pomagać Matce Bożej w przepychaniu tych ludzi, tak? Żeby oni jednak zbawienie osiągnęli. W jaki sposób pomagać? No, modlitwą, ofiarą, zachętą, własnym przykładem. I staramy się to czynić jak najbardziej świadomie, tak? Że wiemy, że o to właśnie chodzi, że to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. I stąd pomocnicy w wielu miejscach w Polsce, myślę, że pod tym względem tutaj specjalnie się nie różnimy, rzeczywiście są ludźmi modlitwy, modlą się o zbawienie innych ludzi, o to, by się nawrócili, by rzeczywiście tych zbawionych, tych, którzy przechodzą przez wąską bramę, było jak najwięcej. Dalej ksiądz prymas w liście założycielskim użył takiego określenia, że pomaganie innym dla pomocnika ma być jak nauk. Tak? Pomaganie jest nałogiem. No i to też jest takie bardzo istotne. Tak? Jeśli to ma być dla nas nałogiem, to jest kwestia pewnej takiej postawy codziennej. Że po pierwsze się pytamy, w czym pomóc. A pamiętam w początkach mojego kapłaństwa, gdy jeszcze nie miałem zbyt dużo wspólnego z pomocnikami, trafiłem do parafii, gdzie pomocnicy akurat byli. No, pierwsza moja wizyta w tej parafii. I pojawili się jacyś młodzi ludzie, jak później się dowiedziałem, pomocnicy. I pierwsze słowa, które do mnie skierowali po pozdrowieniu Pana Jezusa, to proszę księdza, w czym księdzu pomóc? Czym księdzu pomóc? To jest taka bardzo praktyczna postawa, wynikająca właśnie z tej zachęty prymasa, że...
Czyli nie ksiądz zrobi to czy tamto, tylko
w czym księdzu pomóc?
W czym księdzu pomóc?
Tak. Bo pomaganie jest nałogiem. Tak? I my staramy się rzeczywiście w parafiach, w różnych miejscach pomagać ludziom. Wielu pomocników Matki Kościoła angażuje się w koła Caritas parafialne, ale też w jakieś inne inicjatywy własne, tak, wewnątrz pomocnikowe. U nas w Poznaniu powołaliśmy choćby taką charytatywną fundację, Fundację Solideo, bardzo skromną, z małymi bardzo środkami, ale prężnie działającą, pomagającą ludziom. I to już przeszło 10 lat, ta fundacja funkcjonuje i myślę, że z wielkim pożytkiem. Teraz a propos wydarzeń na Ukrainie też organizowaliśmy przesyłanie paczek dla rodzin ofiar na Majdanie w Kijowie. Wysłaliśmy tutaj z Poznania 80 paczek przeszło. To oczywiście kropla w morzu, tak? Ale jest tutaj jakieś wielkie pragnienie w pomocnikach Matki Kościoła, by właśnie ta działalność charytatywna, to spełnianie uczynków miłosierdzia i co do duszy oczywiście na pierwszym miejscu, ale także co do ciała, było czymś takim oczywistym, tak? jak oddychanie. No i na koniec myślę, że warto też wspomnieć o tym, że staramy się iść drogą maryjną, to znaczy Maria nam towarzyszy w tym wszystkim. Tak? Staramy się choćby w formacji pomocników ukazywać, że Maria jest ciągle obecna i to w różnych kontekstach. Na przykład w kontekście ekologicznym. Teraz niedługo będziemy organizować taki festyn rodzinny, ekologiczny pod hasłem Przyroda ma królową w Ludomach niedaleko Obornik Wielkopolskich. No i właśnie to jest ukazywanie Maryi, która jest obecna wszędzie, w różnych kontekstach. Jest dla nas przewodniczką. Uczymy dzieci, młodzież, że maryjność to jest coś bardzo konkretnego, tak? I coś bardzo cennego dla rozwoju własnego chrześcijaństwa.
Ja dzisiaj rozmawiamy o Maryi, o kardynale Stefanie Wyszyńskim, też o naszej ojczyźnie, o naszych postawach chrześcijańskich, bo chcemy służyć Kościołowi wraz z Maryją, więc z Maryją w służbie Kościołowi. Są z nami przedstawiciele pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, można powiedzieć naoczny świadek codziennej, cichej pracy księdza prymasa Sługi Bożego, jak również są przedstawiciele ruchu pomocników Matki Kościoła i też wiemy, że przed telewizorami są sami członkowie, ci, którzy na co dzień przychodzą z tym pytaniem, w czym możemy pomóc, albo bez pytania pomagają w tym, którzy tej pomocy potrzebują. To wszystko czynią tak jak Maryja, która chociażby w Kanie Galilejskiej pierwsza zauważyła, że młodzi potrzebują pomocy i uczestnicy wesela w Kanie Galilejskiej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji przez telefoniczny udział. Numery telefonów ukazują się na Państwa ekranach, a zatem mamy nadzieję, że ta audycja i ten program Rozmów Niedokończonych będzie również współtworzony z Państwa udziałem. Czym jeszcze możemy pomagać, w jakim wymiarze możemy pomagać Kościołowi, a tym samym Matce Najświętszej w tej nieustannej służbie budowania Królestwa jej Syna tutaj na ziemi?
Myślę, że Pani takim Anna. Bardzo ważną formą pomocy Matce Bożej jest też ofiarowywanie jej cierpień. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przeżywają różne udręki, czy jakieś duchowe, czy po prostu zdrowia, czy starości. I czasami tym ludziom się wydaje, no tak, dlaczego mnie Pan Bóg doświadcza? A tymczasem to jest ogromny skarb. Matka Boża w Fatimie prosiła, oddajcie mi siebie, odmawiajcie różaniec, módlcie się i ofiarujcie mi swoje cierpienia. I ten wymiar oddania właśnie Matce Bożej cierpień za zbawienie innych, za uratowanie wiary w ojczyźnie, w świecie, jest chyba też bardzo ważny.
Często zastanawiamy się, dlaczego mamy za kogoś innego ofiarować modlitwę, cierpienie, czy podejmować różnego rodzaju wyrzeczenia. Ale tutaj mamy Matkę Najświętszą, towarzyszącą Jezusowi Chrystusowi podczas całej agonii i też drogi krzyżowej. No i spojrzenie na Jezusa Chrystusa, bo Maryja nigdy nie ukazuje na siebie, ale zawsze na Jezusa Chrystusa, który przecież sam będąc bez grzechu na siebie wziął grzechy innych, by nas odkupić. I czasem warto też taką postawą się charakteryzować, będąc pomocnikiem Maryi, a tym samym Jezusa Chrystusa w dziele budowania Królestwa Bożego tutaj na ziemi.
Niewątpliwie pomocnicy również pomagają przez pracę w dziele chrześcijańskiej formacji. Wiele osób z ruchu pomocników to także katecheci, to nauczyciele, więc formacja wychowania młodego pokolenia to jest też wielkie pole do działania ruchu pomocników Matki Kościoła. Można powiedzieć, że jest ogromna przestrzeń, w jakiej można pomagać, przestrzeń od modlitwy do czynu. O czynie już była mowa, choćby o tych charytatywnych działaniach, ale trzeba bardzo mocno również podkreślić modlitwę. Pomocnicy w parafiach prowadzą modlitwy różańcowe każdego dnia, czy przy innych okazjach jeszcze pomagają w tym, aby wspólnota parafialna była rozmodlona. To jest też wielkie dzieło w ruchu pomocników. Modlitwa w ruchu pomocników jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Nie tyle osobista, co praca nad tym, aby zaangażować w modlitwę, aby pomóc w modlitwie innym.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Paweł Pająk z decyzji tarnowskiej, kłaniam się. Witam pięknie.
Również prosimy.
Tych, którzy nas słuchają czy oglądają. To znaczy jesteśmy na antenie, tak?
Tak, jesteśmy na antenie.
No właśnie, ja chciałem jeszcze coś dopowiedzieć. Otóż w naszej diecezji od niedawna, bodajże od kilku miesięcy, też zaczęła działalność właśnie Grupa Pomocników Maryi. Z tym, że jest to też specyficzny wymiar i specyficzny charakter. Otóż skupiliśmy się na pomocy Matce Bożej poprzez dzieci. To jest po prostu grupa modlitewna dzieci. Na czym polega udział w ogóle, na czym polega to wszystko? Pierwsza sprawa, dzieci, które do takiej grupy należą, do grupy pomocników Maryi, pierwszą rzeczą to jest noszenie medalika Matki Bożej. No, medalik, wiemy, służy jako nasz znak przynależności do Maryi, a równocześnie jest to ochrona. Cudowny medalik był, w ogóle wzór cudownego medalika jest objawiony, więc po prostu jest to pewien skarb Kościoła, z którym te dzieci mają coś wspólnego. No i oczywiście też noszenie go, zakładanie, ściąganie, to też jest pewien wysiłek i trud. Drugą rzeczą jest to codzienne odmawianie aktu oddania, tej modlitwy, którą ułożył Stefan kardynał Wyszyński. Ten akt oddania jest niesamowitą rzeczą, ponieważ akt oddania, zawierzenia się Matce Bożej jest dla dzieci ochroną. Pan Bóg mnie tak jakoś ciekawie do tego, daje mi to do zrozumienia. Ostatnio byłem właśnie u chorych, byłem u jednej babci i ta babcia powiedziała mi tak, proszę księdza, ja przeżyłam dwie wojny światowe. A wie ksiądz, dlaczego mi się nic nie stało? Dlatego, że jako dziecko zawierzyłam się Maryi. Babcia ma już prawie 100 lat. W przyszłym roku będzie miała stulecie urodzin. I teraz kochani, widzimy, że po prostu zawierzenie dzieci, widzimy, jakie wielkie niebezpieczeństwa czekają na nasze dzieci. Jeżeli dziecko codziennie się zawierza Matce Bożej, to możemy być pewni i spokojni, że po prostu nie dotknie go żadna zła ideologia, ani żadne jakieś inne po prostu rzeczy nie zdeprawują go. No i najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest trzecia rzecz, mianowicie każde dziecko bierze udział w jednej mszy świętej oprócz niedzieli. Dodatkową mszę świętą ofiaruje w intencjach Maryi. Czyli jeżeli już przystępuje do Komunii Świętej, to oczywiście tę Komunię Świętą ofiaruje w intencjach Maryi. I to jest istota. Tak jak przed chwileczką pani Ania mówiła, że Maryja prosiła o modlitwę i ofiary. No dziecko tutaj nie musi składać swojej ofiary, bo ofiarę złożył Jezus Chrystus. No i oczywiście najdoskonalsza ofiara, czyli dziecko składa ofiarę, przychodzi dodatkowo na jedną mszę świętą i w ten sposób daje konkretny dar Matce Bożej. To jest właśnie to, co już ruszyło w diecezji tarnowskiej. W tym momencie jest około 200 dzieci, które się modlą. Tyle dzieci należy do tej naszej wspólnoty. I wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.pomocnicymaryi.pl. www.pomocnicymaryiraz.pl. Taki jest adres tej strony. Tyle chciałem dopowiedzieć po prostu z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Bardzo cieszymy się z tego głosu księdza Pawła. Jest to najmłodsza grupa pomocników w naszej ojczyźnie, w diecezji tarnowskiej, która do tej pory nie miała tego ruchu na swoim terenie. I ksiądz Paweł zainicjował właśnie od najmłodszych począwszy to dzieło i myślę, że będzie owocować. Skądinąd wiem, że ksiądz Paweł będzie informował o tym na spotkaniu katechetycznym księży, katechetów, także w seminarium kleryków. Żywimy wielką nadzieję, że to dzieło w diecezji tarnowskiej, a potem poza diecezją, w takim właśnie formacie, w takim wymiarze będzie się rozwijać.
Ksiądz Henryk Pająk też ukazał pewną promocję takiej formy duszpasterskiej, pracy z dziećmi. Czy pomocnicy jeszcze mają w innych diecezjach czy w innych wspólnotach? Tutaj była, można powiedzieć, taka forma pracy z dziećmi pomocników. Czy przychodzi Państwu na myśl, księżom czy Pani Anni, jakaś inna forma jeszcze takiej zorganizowanej pomocy do zapromowania jako forma duszpasterska?
No to w naszej diecezji właśnie poznańskiej, też troszkę w kaliskiej, to jest taka specyfika naszych diecezji, że grupy pomocników Matki Kościoła kojarzą się przede wszystkim z grupami dzieci i młodzieży. Bo w innych stronach Polski to są raczej ludzie dorośli. W naszej diecezji też są grupy dorosłych, ale tak się jakoś utarło, że to przede wszystkim ruch dla dzieci, dla młodzieży. No i myśmy już dopracowali się pewnych form. Od wielu lat tutaj czuwamy nad tym, żeby dzieci przechodziły całoroczną formację według ustalonego programu. Wygląda to w praktyce w ten sposób, że dzieci spotykają się przynajmniej 2 razy w miesiącu na spotkaniach. Także są zachęcane do udziału w Eucharystii w ciągu tygodnia, tak jak tutaj ksiądz Paweł mówił. Oprócz tego są dni skupienia w Adwencie i w Wielkim Poście, a latem wyjeżdżają na rekolekcje, przynajmniej tygodniowe. Teraz akurat trwają rekolekcje w Węgorzewie na Mazurach. 58 bodajże dzieci, młodzieży. Ksiądz Tomek Tarczyński prowadzi, pani Magda Teodorczyk. Jeśli nas oglądają, to pozdrawiamy.
Dołączamy się do tych pozdrowień. Mamy kolejny telefon, więc o tych formach, miejmy nadzieję, jeszcze będziemy pytać i usłyszymy. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z okolic Częstochowy, jestem młodym człowiekiem szukającym i właśnie chciałem zapytać, jak tutaj na szczeblu regionalnym działają te struktury pomocników. Czy ja jako właśnie młody, poszukujący Boga, gdzieś znajdę swoje miejsce w tych strukturach?
Dziękuję, panie Pawle. Z Częstochowy.
Skoro Częstochowa, to zostałem wywołany. Otóż niewątpliwie tak, zapraszamy do grup pomocników, które w naszej archidiecezji częstochowskiej są w wielu miejscach, także w samym mieście Częstochowie. Też mamy jedną z najmłodszych wspólnot pomocników parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Specyfiką naszej archidiecezji jest to, że w ruchu są przede wszystkim ludzie dorośli i właśnie do tej grupy można się zgłosić. Poza tym jeszcze w wielu innych miejscach na terenie naszej archidiecezji, głównie są to sanktuaria maryjne z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej, ale i niekoronowanymi. W kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu parafiach takich ściśle maryjnych, sanktuaryjnych, te grupy działają i niewątpliwie można w tych grupach, na ich spotkaniach comiesięcznych, bo takowe się odbywają, to jest jeden ze sposobów formacji, comiesięczne spotkania, czy potem na spotkaniach diecezjalnych co 2 miesiące w różnych miejscach w diecezji, czy na pielgrzymkach, które organizujemy w ciągu roku, przynajmniej raz w roku pielgrzymkę, czy to szlakiem Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego, miejsc jego życia, czy też najbliższa pielgrzymka będzie szlakiem świętego Jana Pawła II od Wadowic do Krakowa. To są możliwości spotkania z nami, z pomocnikami w naszej archidiecezji i nawiązania kontaktu i wejścia w te wspólnoty, by mogła w nich się dokonywać formacja konkretnego młodego człowieka, jak sądzę, który do nas dzwoni.
Pan Paweł. Pani Anna?
Wiesz, może warto byłoby podać adres, telefon do skontaktowania się.
Adres i telefon.
Adres strony internetowej.
Mamy stronę internetową www.ruchpmk.pl.
Ruch PMK, jak pomocnicy Matki Kościoła. Przerwaliśmy księdzu Rafałowi Krakowiakowi w tych formach zaangażowania, bo nieustannie słyszymy, że najważniejszą jest formacja, ta formacja, która uczy nas postawy zawierzenia na wzór Matki Najświętszej, też jeżeli chcemy być pomocnikami Maryi, więc tak jak prymas, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, należy oddać się Maryi w niewolę i to czynić nieustannie. No ale oprócz tego potrzebna jest akcja konkretna, konkretna forma pomocy. Jeżeli do księdza Rafała jako proboszcza przyszli pomocnicy Kościoła, w czym księdzu możemy pomóc, to co mogą usłyszeć?
Całe mnóstwo rzeczy usłyszeć.
Na przykład.
W zależności od tego, czym ci pomocnicy dysponują a propos swoich zdolności, pragnień, chęci, to też trzeba rozeznać. Natomiast wiem, że w wielu miejscach, także w mojej parafii, pomocnicy się angażują choćby do pomocy w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, do dzieci do pierwszej komunii świętej. To są tego typu sytuacje dla każdego duszpasterza ważne, w których no, często potrzebuje jakiejś pomocy, wsparcia ze strony także osób świeckich, oczywiście przygotowanych do tego. Tak? To też jest ważne, że nieustannie trzeba przygotowywać animatorów. W naszej diecezji mamy to szczęście, że istnieje szkoła katechistów, która przygotowuje już do pewnych funkcji i możemy animatorów w tej szkole też przygotowywać. Oprócz tego jakieś dodatkowe sprawy specyficznie związane z pomocnikami dodawać do tej formacji animatorskiej. No i dzięki temu tacy pomocnicy już w konkretnych dziełach duszpasterskich mogą być wykorzystani. Poza tym...
Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże. Halo?
Szczęść Boże. Jesteśmy. Prosimy.
Szczęść Boże. Hanna Gorłowska, Ruch Pomocników w Warszawie Chorzczowce. Jestem animatorem grupy.
Prosimy wyłączyć odbiornik telewizyjny tym razem.
Tak,
będzie
już
łatwiej komunikować się.
Jest to wspólnota, która działa przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego, w miejscu, gdzie prymas Wyszyński przyjeżdżał, mieszkał i właśnie tam została powołana ta grupa pomocników Matki Kościoła w 1983 roku. Już 32 lata istniejemy, więc naszym takim priorytetem jest przede wszystkim duchowe wsparcie każdego człowieka, każdego, kto się do nas zgłosi, a oprócz tego wspieramy też fizycznie, materialnie dzieci, szczególnie dzieci. Dzieci ze szkoły w Płaskiej, dzieci na Żytomierzczyźnie, z domu dziecka, dzieci pełne sieroty. Oprócz tego spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych i wędrujemy szlakami prymasa Wyszyńskiego, wędrujemy na pielgrzymki piesze, autokarowe. Jest to wspólnota, która już jest trzypokoleniowa. Modli nas się około 230 osób należy do wspólnoty, więc ta wspólnota coraz bardziej się rozrasta. W tej chwili jesteśmy świeżo po pielgrzymce do Matki Bożej, do Częstochowy. Wróciliśmy z Żytomierza, też mamy grupę, która nas wspiera modlitewnie i wspiera nas też fizycznie, gdzie przyjeżdża i w tym roku 14 osób z Żytomierzczyzny uczestniczyło w tej pielgrzymce. Więc uważam, że zawierzenie Matce Bożej to jest dla nas priorytetem. Jeżeli się Matce Bożej zawierzy, to człowiekowi lepiej żyć i lepiej pomagać innym przez to zawierzenie. Wspólnota nasza się bardzo rozrasta i Bogu dzięki, że taka wspólnota jest i że mamy takich kapłanów, którzy mogą nas prowadzić tą drogą maryjną, że wezwanie naszego prymasa Wyszyńskiego, sługi Bożego, do pomocników, żeby trwali w pomocniczości i rozrastali się, uważam, że w naszej wspólnocie owocuje. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bóg zapłać też. Dziękujemy Pani Hanno, pozdrawiamy pomocników Matki Kościoła z Warszawy, jak się okazuje, czyli od Pani Anny. Tutaj wracamy cały czas do księdza Rafała.
Cóż jeszcze mogę dodać? Może to, że pomocnik Matki Kościoła w parafii jest, to jest moje osobiste doświadczenie, tak? Jest cenny w tym znaczeniu, że to jest człowiek, na którego zawsze można liczyć. Tak? Z takiego z punktu widzenia duszpasterza. Nawet jeśli ksiądz duszpasterz nie jest zaangażowany w ruch, może być temu ruchowi zupełnie obcy, stać z boku. To, że jest pomocnik w parafii, to tym samym jest to człowiek, na którego można liczyć. Tak? I dlatego ze swej strony zachęcam wszystkich duszpasterzy, którzy nas dzisiaj oglądają czy słuchają, żeby jednak rozejrzeli się za możliwością zainstalowania pomocników w swej parafii, bo to jest dla duszpasterza wielki skarb.
A czy jest taka możliwość, tutaj pytanie do Krajowego Duszpasterza Ruchu Pomocników Matki Kościoła księdza prałata, doktora Teofila Siódego, a mianowicie, że w parafii będzie funkcjonować wspólnota pomocników Matki Kościoła, no bez takiej, powiedzmy, bez formacji przez księdza proboszcza, czyli że oni chcą po prostu się formować na którejś z parafii podczęstochowskich, a formacje będą mieli same Częstochowy.
No, zawsze muszą być pod opieką duszpasterza miejsca. Przynajmniej duszpasterz musi wiedzieć, że taka grupa jest.
Wyrazić aprobatę.
No i jakaś formacja ze strony w tej wspólnocie miejscowej, czyli danej parafii, też powinna mieć miejsce. A potem oczywiście w wymiarze diecezjalnym jak najbardziej, także ogólnopolskim, formacja się dokonuje dla wszystkich diecezji, dla pomocników z różnych diecezji. Właśnie może czas w tym momencie, żeby podkreślić wielką potrzebę formacji w ruchu, bo żeby dawać, żeby pomagać, to trzeba najpierw być napełnionym tym, co możemy dać. I to napełnianie to nic innego, tylko właśnie formacja w ruchu. Można wymienić takie kilka płaszczyzn, czy kilka źródeł tej formacji, na czym ta formacja się opiera. Najpierw i fundamentalnie w duchu założyciela ruchu, księdza prymasa Wyszyńskiego, to jasnogórskie śluby narodu i milenijne oddania Matce Bożej. Na przykład w tym momencie wędruje na Jasną Górę pielgrzymka praska pomocnikowa, w której są konferencje na temat aktu oddania, formacyjne konferencje dla pomocników, dla tych ludzi, by jeszcze bardziej pogłębiali swoją duchowość oddania, zawierzenia Matce Bożej. Potem wielką szkołą formacji w ruchu pomocników i nie tylko, ale myśmy to w szczególny sposób odkryli, jest różaniec. Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz święty papież, powiedział, że różaniec to modlitwa, która jest skarbem, jaki należy na nowo odkryć. I chcemy odkryć w modlitwie różańcowej właśnie ten wymiar formacyjny, wymiar kształtowania postaw, i zaproponowaliśmy dla formacji w ruchu różańcową szkołę życia chrześcijańskiego. To jest kilkadziesiąt, dokładnie 40 jednostek tematycznych. 20 z tych jednostek to 20 tajemnic różańcowych w takim kontemplacyjno-formacyjnym odczytaniu tych tajemnic. A kolejne 20 jednostek to katechezy dla dorosłych związane z tematem danej tajemnicy. I to jest właśnie kolejna bardzo ważna, podstawowa formacja w ruchu. I wreszcie jeszcze inna płaszczyzna tej formacji, czy inne źródło, można też tak to określić, to doroczne programy duszpasterskie na poszczególne lata. Ruch pomocników jest ruchem duszpasterskim, nie może być chodzić jakimiś własnymi, osobnymi torami od duszpasterstwa normalnego w danym roku. I właśnie w oparciu o programy duszpasterskie również dokonuje się ta formacja. Między innymi świadczą o tym nasze doroczne pielgrzymki na Jasną Górę ruchu pomocników Matki Kościoła. Tematy tych pielgrzymek, na przykład z Maryją w Kościele naszym domu, czy też z Maryją na drogach wiary, to miniony rok, a w tym roku będziemy pielgrzymować w ostatnią sobotę września pod hasłem z Matką Kościoła wierzymy w Syna Bożego. Rok duszpasterski wiary w Syna Bożego, ale z Matką Kościoła. Co jest charakterystyczne dla ruchu i co nawiązuje do tego, że w tym roku właśnie minie w listopadzie 50 lat od uroczystego ogłoszenia tytułu Matki Kościoła przez Ojca Świętego Pawła VI.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak z Maryją służyć Kościołowi, jak my możemy zaangażować się w służbę Kościołowi. Nade wszystko musimy zawierzyć siebie, oddać się w niewolę Maryi, nastawić się też na to, że główną troską to troska o zbawienie ludzi, to też o to, by tutaj na ziemi i poprzez swoje życie, ale również zachęcając innych i zapraszając do takiej współpracy, przyczyniać się do wzrostu chwały Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ten rok się wpisuje, bo to jest rok wierzy w Syna Bożego, jak najbardziej w te misje ruchów pomocników Matki Kościoła. No i oczywiście to nie wystarczy tylko tak wewnętrznie chcieć być pomocnikiem Maryi, ale trzeba też to okazywać drugiemu człowiekowi w całym tym wymiarze jego. Jeżeli potrzebuje wody, to tej wody mu podać, jeżeli potrzebuje innej pomocy, a my możemy i powinniśmy tę pomoc mu okazać, to jest nasze zadanie, ale też w tym wymiarze jego życia religijnego, jego życia duchowego. Bardzo dużo słyszymy tutaj o modlitwie, czyli o tej formacji przez modlitwę, o organizowaniu modlitwy tej wspólnotowej, inicjowaniu w danych wspólnotach parafialnych. Słyszymy też o tym, że pomocnicy Matki Kościoła są katechistami, czyli tymi, którzy przygotowują dzieci do Komunii Świętej, do bierzmowania. A czy członkowie ruchu pomocników Matki Kościoła są też tymi, którzy prowadzą ewangelizację poza strukturą parafialną, poza strukturą Kościoła? Czy są tymi, którzy przygotowywani są, by w miejscach publicznych, czy to urząd, czy to praca, czy to sklep, czy to środki komunikacji miejskiej, po prostu powiedzieć, nie zgadzam się z tym, mówisz źle, bo atakujesz Kościół, atakujesz Matkę Najświętszą, bo twoje zachowanie nie jest zachowaniem godnym człowieka, no nie mówiąc już o innych wymiarach uformowania się, by to było zachowanie godne dziecka Bożego.
Tak, pomocnicy są przygotowywani do tego, by dawać świadectwo Chrystusowi na każdym miejscu i w różnych warunkach. I tam, gdzie widzą to, co jest złe, by to nazwać po imieniu, by wskazać na dobro, by pomóc wejść na drogę dobra dla wielu ludzi, choćby uzależnionych. W tym wymiarze również pomocnicy Matki Kościoła działają w różnych miejscach.
Poza tym to też wynika z naszej wierności założycielowi, bo kardynał Wyszyński choćby w liście założycielskim bardzo mocno podkreślał, że dla pomocnika Matki Kościoła przynależność do Kościoła jest zaszczytem i w związku z tym to pomocnik daje mocne świadectwo swej wiary, przynależności do Kościoła, broni Kościoła. To jest taka myśl zasłyszana. Jeden z księży biskupów kiedyś powiedział, nie będący związany z pomocnikami, mnie się bardzo spodobała ta myśl o pomocnikach, że pomocnicy Matki Kościoła w intencji księdza prymasa, powołanie pomocników Matki Kościoła miało służyć temu, by przeciwstawiać się laicyzacji świata i laicyzacji Kościoła. I to jest, myślę, bardzo trafna uwaga. My też musimy to odkrywać jako pomocnicy.
Nie może dotrzeć, tam dociera, tak, oczywiście. Tam dociera człowiek wierzący, człowiek ochrzczony, który, jak to ksiądz prałat Teofil VII powiedział, przychodzi mu dawać świadectwo Jezusie Chrystusie. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czytałam zapiski kardynała Wyszyńskiego. Czytając, odkładałam parę razy tą książkę i ponownie wracałam. Musiałam do końca przeczytać, ale miałam taki sen. Jesteśmy na zamku w Warszawie, w ogromnej, pięknej sali. Staliśmy takim ogromnym kołem i tuż po lewej stronie stał kardynał Wyszyński, po mojej lewej stronie. I ja spojrzałam na zegarek, muszę wracać do domu i się spieszę, bo przecież już na mnie czas. I podaję rękę kardynałowi Wyszyńskiemu, a kardynał Wyszyński chciał mnie pocałować w rękę. Ja cofnęłam raptownie rękę, uśmiechnął się kardynał Wyszyński i powiedział: dla mnie zawsze będziesz kobietą. Dziękuję.
Mm-hmm. Dziękujemy. Okazuje się, że różne mamy doświadczenia księdza prymasa. Jest z nami pani Anna Rastawicka, która na co dzień spotykała księdza prymasa. Czy też były takie spotkania, gdzie ksiądz prymas przed czymś ostrzegał i to właśnie, czy coś podpowiadał już po jego śmierci, jako właśnie zmarły?
Po śmierci to trudno o tym mówić, no bo to jest jakaś już indywidualna droga człowieka i tej tajemnicy świętych obcowania. Ale za życia to rzeczywiście ksiądz prymas miał ogromny szacunek dla człowieka, dla kobiety. I tak najogólniej to bym mogła powiedzieć, że przede wszystkim odczuwało się to, że dla niego kobieta to był człowiek.
Bo czasami... Czy całował kobiety po dłoniach?
No czasami. Raz mi się to zdarzyło, kiedy zrobiłam jakieś takie większe porządki w pokoju księdza prymasa i po prostu wtedy chciał podziękować i no, udało się, bo na ogół się człowiek broni przed tym, ale udało się księdzu prymasowi też pocałować mnie w rękę. Dla niego to był gest po prostu szacunku, wdzięczności, ale też miał taką uwagę na indywidualnego człowieka. Opowiadała mi znajoma, jak uratował jej matkę przed samobójstwem. Szedł przez katedrę i zwykle tak szedł i błogosławił na jedną stronę, na drugą stronę. Nie wchodził w tłum ludzi. Tymczasem pewnego razu właśnie rozsunął stojące najbliżej osoby i podszedł do kobiety, która bardzo płakała. Położył jej rękę na głowie, zrobił jej krzyżyk i powiedział: ufaj. I ta kobieta, która rzeczywiście nosiła się z myślą odebrania sobie życia, mówi: w tym momencie, kiedy prymas podszedł i po prostu no, dodał mi tyle siły, że przywrócił mi nadzieję i odeszła od tej myśli samobójstwa. Opowiadała też jedna pani, która nie mogła donosić dziecka. I ksiądz prymas, przejeżdżając samochodem, zobaczył tą kobietę w błogosławionym stanie i podobno tak ją przeżegnał całą. I mówi: to dziecko donosiłam. Jest bardzo wiele łask i no, cudów to nie możemy tego tak nazwać, ale łask szczególnych za przyczyną księdza prymasa Wyszyńskiego. Przy jego sarkofagu są karteczki i ludzie po prostu piszą te prośby. To nieraz jest około 1000 próśb potrafi być w ciągu miesiąca. I jednocześnie też podziękowania. w różnych sprawach ludzie się zwracają. Wzruszające są na przykład takie karteczki dzieci. Spraw, żeby moi rodzice się nie rozeszli. Spraw, żeby mój tatuś przestał pić. Spraw, żeby mój tatuś miał dla mnie trochę czasu. Także ksiądz prymas jest bardzo obecny w takim codziennym życiu i myślę, że taki sen to po prostu też jakieś okazanie szacunku i też dodanie takiej nadziei w życiu.
Gdy wsłuchujemy się i bierzemy jako lekturę, czy to kazania, czy też zapiski księdza prymasa, to wiemy, że ksiądz prymas troszczył się o każdego człowieka i mamy wiele kazań, które mówią o kobietach, które mówią o małżeństwie, ale które są też skierowane bezpośrednio do rolników, do robotników, do ludzi, którzy tutaj dzisiaj mówimy szczególnie, którzy mają zaangażować się, by być pomocą Kościołowi. Nasza audycja powoli dobiega końca i takie najważniejsze rzeczy, które chcielibyśmy pozostawić naszym odbiorcom, a są to sprawy związane bezpośrednio z księdzem prymasem i tym, na czym zależało księdzu prymasowi jakby najbardziej. Oczywiście z punktu widzenia i doświadczenia i oceny państwa tutaj obecnych w studiu. Pani Anna?
Oczywiście to wydaje mi się, że tak jak sługa Boży kardynał Chląd zostawił księdzu prymasowi Wyszyńskiemu testament, właśnie ten walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to jej zwycięstwo. Tak samo kardynał Wyszyński w czasie sakramentu chorych powiedział: przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie, a Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie, choćby się ludzie zmieniali. I wydaje mi się, że dzisiaj, w tych czasach trudnych, choć nie ma chyba łatwych czasów, takie ważne jest, żebyśmy mieli przed oczyma ten drogowskaz, który nam zostawił. Że jeżeli będziemy szli z Maryją, zwłaszcza w Polsce, to nie odejdziemy od Chrystusa i uratujemy i ojczyznę, i naszych najbliższych, i siebie, bo też nieraz ta droga życia nie jest łatwa. Właśnie ta nadzieja, którą ksiądz prymas zostawił, do Rady Głównej powiedział: jeżeli jaki program, to ona, bo ona nas ustrzeże dla Chrystusa.
Ksiądz prawot?
Skuteczność apostolatu w duchu maryjnym. To było widoczne bardzo w życiu i posłudze prymasa Wyszyńskiego i będzie widoczne, jeśli ludzie będą głęboko uformowani w duchu maryjnym w ich życiu. To nie chodzi tylko o pomocników Matki Kościoła, ale w ogóle w sensie szerszym. Więc ta formacyjna droga maryjna, naśladowania Maryi, uczenia się od niej, Maryja pierwszą chrześcijanką, pierwszą nauczycielką życia chrześcijańskiego. To nam zostawił ksiądz prymas i chcemy, aby to nadal było bardzo mocno obecne w duszpasterstwie polskim, w naszych parafiach, byśmy nie schodzili z tej wypróbowanej polskiej drogi maryjnej, drogi formacji do czynu chrześcijańskiego, do apostolatu.
Ksiądz Rafał Krakowiak?
Sądzę, że dla prymasa ważne było to, by cały naród był maryjny. Tak? Jest pewne takie przekonanie, że nasza pobożność polska jest maryjna, przesycona maryjnością i w dużej mierze jest to prawda. Ale też kardynał Wyszyński nie miał złudzeń, że pod tym względem jest tutaj wiele braków. Natomiast jeśli z Maryją się złączy cały naród, to jest zabezpieczona w ten sposób jego wolność, jego wiara. Tak? To są słowa z milenijnego aktu oddania. I myślę, że to jest ważne, byśmy jako Polacy ponownie Maryjność odkryli. I ze względu na nasze zbawienie, ze względu na zbawienie innych, a przede wszystkim ze względu na to, że Matka Boża zabezpiecza w ten sposób, jeśli się z nią zwiążemy, jeśli jej powierzymy swoje życie, staniemy się jej narzędziami, zabezpiecza i naszą wiarę, i naszą wolność.
Na zakończenie wiemy, że jest przygotowana modlitwa pomocników Matki Kościoła.
Modlitwa, którą każdego dnia odmawiają pomocnicy i nie tylko, czyli akt osobistego oddania Matce Bożej. Tym aktem, tą modlitwą może zakończymy, dziękując za możliwość prezentacji tego dzieła, jednego z wielkich dzieł prymasa Wyszyńskiego, jakim jest ruch pomocników Matki Kościoła, za możliwość właśnie dotarcia przez falę Radia Maryja i telewizji Trwam do wielu ludzi w Polsce, którzy mogą się zaangażować właśnie w to dzieło maryjne Sługi Bożego. I zakończymy.
Prosimy. Tak.
Może wszyscy wspólnie znamy. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Nasi goście to ksiądz prawa, to dr Teofil Siudy, ksiądz Rafał Krakowiak oraz pani Anna Rastawicka. Temat z Maryją w służbie Kościołowi i przypominaliśmy, informowaliśmy Państwa, na czym polega działalność ruchu pomocników Matki Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.